Zapraszamy do wysłuchania podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz łódzkie.
Jedziemy do miejsca położonego nieco ponad 60 km od Łodzi, 64 km od Skierniewic, ponad 100 km od Sieradza oraz 31 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Docieramy do skansenu rzeki Pilicy. To unikatowe miejsce, w którym na niewielkim, kilkusetmetrowym terenie zgromadzone są przedmioty, łodzie, militaria czy nawet budynki związane z tą piękną rzeką. Ale w tym odcinku odwiedzimy też położone nieopodal groty nagórzyckie. Naszym przewodnikiem po obu miejscach będzie pasjonat regionu Zbigniew Cichawa. Ale zanim ruszymy na spacer po skansenie, warto dowiedzieć się czegoś więcej o samej rzece.
Pilica to najdłuższy lewobrzeżny dopływ największej z polskich rzek, czyli Wisły. Wisła ma troszkę ponad 1000 km, a Pilica ponad 300 km. Pilica to oczywiście w dawnych czasach szczególnie to droga transportu przede wszystkim. To może być okno na świat dla dawnych ludzi, którzy Pilicą transportowano rozmaite towary, później nad Wisłę, a Wisłą często do Gdańska. Więc płynęło stąd drewno, płynęła smoła, zboże płynęło, czy to tratwami, czy szkutami. No i oczywiście dla miejscowych ludności, to źródło też wody, źródło pożywienia, środek transportu, więc rola Pilicy, jak i innych rzek w Polsce czy na świecie, nie do przecenienia, szczególnie jak mówię, w dawnych czasach.
Wyposażeni w podstawową wiedzę, możemy ruszać na spacer po skansenie. Co dokładnie w nim znajdziemy?
Mamy tutaj prawie stuletni młyn wodny, mamy tutaj pojazdy wydobyte z Pilicy, mamy stacyjkę Reymonta, mamy carską toaletę, mamy garnek Kocha, skrzon Tobruk, setki rozmaitych eksponatów, często jedynych, jakie możemy tu znaleźć nad Pilicą.
Dobrze, to idziemy. Po prawej stronie mamy stację kolejową Wolburka.
Tak, to jest taka nasza perełka architektoniczna. Ponad 120-letni budyneczek starej poczekalni kolejowej z kolei warszawsko-wiedeńskiej. Niezwykła historia tego budyneczku, może króciutko, wybudowany pod koniec XIX wieku jako pawilon ekspozycyjny kolei na wszechrosyjską wystawę w Niżnym Nowogrodzie. Pojechał te kilka tysięcy kilometrów do Niżnego Nowogrodu, bo tak go zbudowano, że łatwo go było złożyć, łatwo rozłożyć, a po zakończeniu wystawy wrócił z powrotem na te tereny i stanął właśnie jako przystanek kolejowy pod nazwą Wolburka. Wolburka od nazwy rzeczki, która niedaleko przepływała do pływu Pilicy. Ten budyneczek nazywamy stacyjką Reymonta. Ten budynek starej poczekalni z kolei warszawsko-wiedeńskiej, a to dlatego, że niedaleko tego budyneczku mieli swój majątek rodzice Władysława Reymonta. I młody Władysław Reymont, przyjeżdżając, wyjeżdżając od rodziców, często w tym budyneczku przebywał. No i stąd stacyjka Reymonta, a się pasuje do Reymonta, bo Władysław Reymont, zanim został słynnym pisarzem, przez kilka lat pracował na kolei. Słynne Lipce Reymontowskie, Rogów, więc stacyjka Reymonta jak najbardziej do naszego noblisty pasuje.
Ale skansen rzeki Pilicy koniecznie powinni odwiedzić nie tylko wielbiciele twórczości wybitnego pisarza, ale także pasjonaci militariów. W zbiorach placówki znajdują się prawdziwe perełki, których nie zobaczymy nigdzie indziej w Polsce.
Gwoździem, można powiedzieć, naszej tutaj kolekcji jest jedyny na świecie opancerzony ciągnik artyleryjski Luftwaffe. Bardzo ciekawa historia z nim związana.
Możemy podejść do niego?
Podejdziemy bliżej. Otóż tutaj nad rzeką Pilicą przez wiele miesięcy, w 1944 roku, 1945, Niemcy przygotowywali staranną linię obronną. Pola minowe, zasieki, bunkry, schrony, która miała zatrzymać nacierających ze wschodu Rosjan. 18 stycznia 1945 roku na tą linię Pilicy uderzyli Rosjanie. Mieli ogromną przewagę, więc po wielogodzinnych, zaciętych walkach przełamali niemieckie umocnienia. Niemcy musieli uciekać. Ale jak uciekać, jak mosty były często zniszczone, wysadzone albo daleko? Otóż uciekali po rzece. Dosłownie była bardzo, bardzo mroźna zima, Pilica, jak większość rzek w Polsce, zamarzła i Niemcy uciekali po lodzie. Ale gdy na lód wjechały takie i jeszcze cięższe pojazdy, często ważące po kilkadziesiąt ton, często lód nie wytrzymywał, pękał, zresztą Rosjanie gdzie mogli też bombardowali, kruszyli i bardzo dużo pojazdów niemieckich w Pilicy zostało. A te, które wpadły w głębsze miejsce, dosyć szybko skryły się pod linię wody, a później podmywane przez szybki prąd rzeki coraz bardziej się zagłębiały, aż zniknęły pod piaszczystym dnem rzeki. I do dzisiaj pod dnem Pilicy są jeszcze pojazdy, które wtedy zatonęły.
To rozumiem, że nie śpi pan spokojnie, bo myśli o tym, co jeszcze można wydobyć na Pilicy.
Oj, niesamowite skarby, myślę, że jeszcze nasza rzeka tutaj kryje. Ten pojazd, który tutaj widzimy, przeleżał 54 lata pod dnem rzeki. W ogóle, gdy go wydobywano, to nad nim było 2 metry piachu.
Jak go znaleziono?
Okazało się, żył jeszcze człowiek, który pamiętał. Widział jeszcze wieżyczka, wystawała, gdy on jeszcze był chłopcem kilkunastoletnim, to jeszcze wystawał troszkę z wody i wskazał dokładnie to miejsce. I od razu w to miejsce, gdzie ten starszy pan już wtedy skazał w latach 90., to w tym miejscu ten pojazd odkopano. Gdy go odkopano, nagle zdziwienie, konsternacja, bo nikt nie wiedział, co to jest. Znawcy historii, wojskowości łamali sobie głowy. Dopiero po wielu miesiącach poszukiwań, gdzieś z Australii w ogóle przybyły zdjęcia i okazało się, że to jest unikat. Unikat, pojazd eksperymentalny. Tylko kilka, może kilkanaście sztuk Niemcy wyprodukowali i z tego, co wiemy, tylko ten jeden, jedyny ocalał leżąc 54 lata pod dnem Pilicy. Bo zatonął w 1945, a wydobyto go w 1999 roku.
On jest, rozumiem, niesprawny.
A wprost przeciwnie. Właśnie dlatego, że było nad nim 2 metry piachu, to korozja go tak bardzo nie chwyciła. Przetransportowano go do zakładu wtedy wojskowy w Głownie, rozebrano na części pierwsze. Oczywiście wszystko dopieszczono, wszystko pomalowano, naoliwiono, złożono z powrotem i najlepsze, uruchomiono. Udało go się uruchomić, jeździ, bierze udział w rekonstrukcjach, w przedstawieniach. Nazywamy go, tak żartobliwie troszkę, Lufcik, a to dlatego, że należał do Luftwaffe, niemieckich sił powietrznych i od słowa Luftwaffe, Lufcik. A jest to jedyny na świecie opancerzony ciągnik artyleryjski, który uzbrojony w 2 karabiny maszynowe ciągnął wielką armatę kalibru 88 mm na linię frontu.
Nie zawiodą się też miłośnicy bijącego przed laty rekordy popularności kultowego serialu Czterej pancerni i pies. W skansenie można zobaczyć czołg T-34, którym wojenny szlak przemierzali bohaterowie filmu.
Chyba najbardziej rozpoznawalny, a na pewno najliczniej produkowany czołg II wojny światowej. Tylko w czasie wojny wyprodukowano ponad 55 tysięcy sztuk, a był produkowany jeszcze długo po wojnie, w Polsce między innymi. I to jest właśnie czołg już powojenny polskiej produkcji z lat 50. Przybył do nas jako depozyt z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Troszkę gorszym stanie był, udało go się właśnie wyremontować i też uruchomić, jeździ. Organizujemy tutaj w skansenie takie pikniki militarne w sierpniu, najczęściej w przededniu Święta Wojska Polskiego i właśnie wtedy często jest uruchamiany też ten czołg T-34-85.
Czy turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, mogą te eksponaty i ten niemiecki ciągnik Luftwaffe i ten czołg T-34 podziwiać tylko z zewnątrz, czy też jest możliwość, aby wsiąść do środka, zobaczyć, jak to wygląda w środku?
Do środka czasami, jak jest ten piknik militarny.
Jak ma pan dobry humor.
No akurat tutaj ja przeważnie mam dobry humor. Bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj nasi goście wyjechali zadowoleni, mieli satysfakcję z tego, co tutaj zobaczą. Dostaliśmy certyfikat Muzeum Bez Kapci od Polskiej Organizacji Turystycznej, więc tutaj co możemy, to staramy się udostępnić. Na co dzień raczej nie wpuszczamy turystów do środka. Tak się pochwalę, że w 2019 roku mieliśmy prawie 40 tysięcy gości. Gdyby nawet połowa chciała wejść do środka, to byłoby to bardzo trudne. Natomiast inny powód jest prozaiczny. W środku po prostu jest brudno. Jest brudno, jest dużo oleju często, smarów, rozmaitych części wystających. Natomiast w czasie pikniku militarnego, wtedy tak, są te obiekty udostępniane dla zwiedzających. A na co dzień, jeżeli ktoś poprosi pracownika skansenu rzeki Pilicy, żeby na przykład mógł wejść na czołg, zrobić sobie zdjęcie, zajrzeć do środka, na pewno nie będzie z tym żadnych trudności.
Wejść można też do zrekonstruowanych okopów, a także do autentycznego bunkra z II wojny światowej.
Centralnym punktem tej ekspozycji jest schron bojowy Tobruk. Oczywiście oryginalny i oczywiście przeniesiony tutaj. Nie była to sprawa prosta, ponad 30 ton wagi.
A skąd on został przeniesiony?
Koło Sulejowa. Koło Sulejowa stał w lesie, a w zasadzie też taka troszkę ciekawa historia, bo to jest taka wieś Włodzimierzów, koło Sulejowa. No tak. I tam on stał przy obecnej ulicy Polanki i stanowił taką dosyć dokuczliwą przeszkodę w ruchu drogowym. Nawet na nim narysowano znaki ostrzegawcze, bo stał tuż przy ulicy i zdarzyło się chyba kilka kolizji.
Mieszkańcy potykali się o bunkry.
Bardziej jak w starciu z samochodem, to raczej ten schron był zwycięzcą, więc tam kilka samochodów chyba zostało uszkodzonych. Zastanawiano się, co z tym fantem zrobić, no i udało się nam porozumieć za zgodą władz samorządowych, został ten bunkier wydobyty i w całości przeniesiono. Była to naprawdę dosyć skomplikowana operacja logistyczna. Przenoszono wcześniej większe obiekty, ale najczęściej je cięto na mniejsze i później po przetransportowaniu na celowe miejsce, że tak powiem się wyrażę, klejono je z powrotem. Natomiast ten obiekt 30 ton wagi, przeniesiono go w całości. Wydaje się niewielki, niewielką ma kubaturę, natomiast grube ściany z żelaza, z betonu sprawiały, że kilku żołnierzy z karabinem maszynowym mogło się dosyć skutecznie bronić. A schron typu Tobruk, bo zaczęli go stawiać Włosi w Afryce Północnej, słynna twierdza Tobruk, zresztą Polacy też tam byli, Brygada Strzelców Karpackich też walczyła w Tobruku i właśnie od twierdzy Tobruk, taka zwyczajowa nazwa, później przyjęli od nich Niemcy, troszkę zmienili rozmaite elementy, nazwali Ringstand, czyli stanowisko bojowe okrężne.
Idziemy dalej, po lewej stronie mamy drewniany taki budynek.
Tak, troszkę zmienimy tematykę. Ten budynek to całkowicie cywilna sprawa. Związany jest ten budynek z dwudziestoleciem międzywojennym, a konkretnie z osobą prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Otóż w 1934 roku prezydent Ignacy Mościcki dostał od Polaków z Kanady bardzo ciekawy prezent. 4 bizony, 3 samice, 1 samca i kazał ulokować hodowlę tych bizonów koło Smardzewic, gdzie później była też hodowla żubrów. W ogóle Ignacy Mościcki był rozkochany w tych okolicach, w Spale miał rezydencję, jeszcze po carach została ta rezydencja, pałac. Spałę nazywano drugim Belwederem, albo najpiękniejszą w Polsce leśniczówką, tak często Ignacy Mościcki w Spale przebywał. I powstał koło Smardzewic w Książu Zwierzyniec i między innymi ten budynek został tam wtedy wybudowany, a ten budynek zwany popularnie, choć nie do końca słusznie, brogiem, pełnił rolę takiego magazynu na pasze dla tych bizonów, a później dla żubrów. Kres hodowli tych bizonów położyła II wojna światowa, natomiast jeszcze przez kilkadziesiąt lat pełnił rolę właśnie spichlerza dla żubrów. Parę lat temu już tam niepotrzebny, przestarzały, został tutaj przetransportowany, odnowiony, a tutaj urządziliśmy tutaj miejsce dla naszej flotylli pływającej. Mamy tutaj kilkanaście starych kajaków, niektóre mają jeszcze metrykę przedwojenną, przed II wojny światowej mamy
kajaki. Wszystkie bardzo piękne, przepraszam, dodam
tak.
Od siebie.
Mamy tutaj takiego zdolnego szkutnika, który większość z nich właśnie odrestaurował. Mamy tutaj kajaki składane, mamy też motorówki z silnikiem bocznym i jest to też dzieło tutaj tomaszowskich szkutników, nie jest to produkcja fabryczna.
Stoimy przy dawnych kajakach, a jak to wygląda teraz? Czy rzeka Pilica w takim sensie turystycznym żyje? Tutaj pojawiają się fani właśnie pływania na kajakach, nie wiem, na jakichś rowerach wodnych, etc.
Tak, oczywiście na Pilicy praktycznie cała Pilica jest spławna i na całej długości organizowane są spływy kajakowe. Najbardziej popularne, z tego co ja pływałem, to od Przedborza na przykład do Sulejowa, później też od Tomaszowa do Inowłodza i tak dalej, więc naprawdę przepiękne tutaj meandry Pilicy, lasami się płynie, naprawdę widoki niesamowite. Tym bardziej, że można też po drodze odwiedzić właśnie historyczne miejsca. W Sulejowie, prawda, klasztor Cystersów, tak, pod klasztorze, w Tomaszowie skansen rzeki Pilicy, rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła, Groty Nagórzyckie, Arena Lodowa, więc znowu Spała, czyli stara rezydencja carów, a później prezydentów II RP i Nowódz, prawie tysiącletnie miasteczko, kiedyś obecnie osada z pięknym kościółkiem świętego Idziego, z częściowo odbudowanymi ruinami zamków czasów Kazimierza Wielkiego, z synagogą, z piękną plażą, placem zabaw. Naprawdę jest mnóstwo bardzo ciekawych rzek. Krótko mówiąc, Pilica zachwyca.
Odwiedzając skansen rzeki Pilicy, warto wybrać się też do położonych nieopodal Grot Nagórzyckich.
Miejsce narodziło się miliony lat temu, kiedy tutaj płynęła potężna rzeka, było morze, tutaj rekiny czy tam inne jeszcze wtedy stwory pływały. A tutaj było jakby ujście takiej potężnej rzeki, delta tej rzeki, która wypłukiwała piasek z Gór Świętokrzyskich i tutaj w tej delcie ten piasek przez setki czy tysiące lat się osadzał, tworząc taką ogromną nieckę o średnicy około 30 km. W wyniku ruchów górotwórczych ta część tutaj się wypiętrzyła i w tym zboczu pod koniec XVIII wieku zaczęli piasek kopać okoliczni chłopi, głównie ze wsi Nagórzyce, no i stąd właśnie Groty Nagórzyckie. A groty, bo te podziemia przypominają naturalne wywierzyska, natomiast trzeba pamiętać, że jest to dzieło rąk ludzkich. Krótko mówiąc, jest to stara podziemna kopalnia piasku kwarcowego.
Wchodzimy do środka, pozwolę sobie przodem, no faktycznie. jesteśmy w kopalni, można powiedzieć.
Tak, od razu czuć, prawda, że w kopalni. Przede wszystkim temperatura. Temperatura i bardzo duża wilgotność. Jak wspomniałem, przez cały rok panuje tutaj temperatura około 10 stopni Celsjusza. Gdy jak się w lato wchodzi z 30 na 10.
To jest bardzo przyjemnie.
Bardzo przyjemnie, przynajmniej przez kilka minut. Natomiast warto, bo tutaj się zwiedza około pół godziny z przewodnikiem te podziemia i warto zawsze wziąć ze sobą jakiś sweterek, jakiś polar, no bo po 10-15 minutach to już się zaczyna robić chłodno. Szczególnie tutaj warto pamiętać o dzieciach. Tak czy inaczej, jak wspomniałem, niska temperatura, wysoka wilgotność, około 70%, i to wszystko sprawia, że ten piasek jakby się trzyma, że on się nie rozlatuje. Bo gdybyśmy bryłę tego piachu wynieśli na zewnątrz, zostawili na parę godzin, to by się to rozsypało, bo to jest piasek. W ogóle powiem, że te podziemia są unikatowe, a to z tego powodu, że jest to na pewno jedyna w Europie podziemna kopalnia piasku. Bo ile kopalń piasku jest mnóstwo, w samej Polsce nie tylko, o tyle na pewno w Europie nie ma podziemnej kopalni piasku. A pytanie, które się pewnie tutaj nasuwa zwiedzającym, jak ich tutaj oprowadzam, to po co ci chłopi ten piasek kopali? Otóż początkowo kopali go dla takich celów estetycznych, bo on jest naprawdę taki bielutki, bardzo przyjemny w dotyku. Posypywano nim ścieżki wokół domów, posypywano groby na cmentarzach i wydobywano go na niewielką skalę. Tam kilka worków ktoś sobie ukopał w ciągu roku i mu wystarczyło. Ale w połowie XIX wieku okazało się, że ten piasek zawiera 80% czystego kwarcu i w związku z tym znakomicie nadaje się do produkcji wysokogatunkowego szkła. No i w związku z tym można na tym piasku zarobić. I wtedy zaczęło się wydobycie na dużo większą skalę.
Nie tylko turyści z regionu, z województwa łódzkiego, czy też z Polski, ale także turyści z zagranicy tu przybywają.
Oj tak, mamy tutaj naprawdę w ciągu roku kilkadziesiąt tysięcy, podobnie jak skansen prawie 40 tysięcy, podobnie groty nagorzyckie też kilkadziesiąt tysięcy. Z tym, że jeśli chodzi o skansen, to ponieważ to duży obiekt, tam nie ma za bardzo ograniczeń ilościowych, natomiast groty nagórzyckie, to nawet warto sobie bilet wcześniej zarezerwować, czy kupić przez biletynę, ponieważ tu zwiedzanie jest możliwe tylko z przewodnikiem, co pół godziny maksymalnie 25 osób może wejść. Więc przepustowość, szczególnie weekendami, jest dosyć ograniczona.
To jest cały rok otwarte?
Tak, otwarty jest cały rok, od wtorku do niedzieli. W sezonie, czyli wiosna, lato, jesień, od 10 do 18, a w sezonie zimowym od 8 do 16.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.